Pracownik na urlopie ma odpoczywać, a nie dorabiać sobie na boku. Ma wykorzystać wolne w danym roku kalendarzowym, a nie chomikować parę dni na przyszły, bo może coś wypaść. Wprawdzie według kodeksu pracy, zgodnie z wypracowanym stażem, przysługuje mu określona ilość dni, ale jeśli związki zawodowe się zgodzą, to w układzie zbiorowym podpisany z pracodawcą urlop mógłby być krótszy. Nad taką zmianą przepisów dyskutują członkowie komisji kodyfikacyjnej, która pracuje nad nowelizacją kodeksu pracy. Nie wszystkim jednak ten kierunek się podoba. Wątpliwości mają głównie prawnicy i część związkowców. Szczecinianie przyznają, że zdarza im się zaoszczędzić kilka dni urlopu, ale starają się porządnie wypocząć.
Nie mam oficjalnie i prawnie urlopu, ponieważ pracuję na umowę zlecenie. Trzeba zrobić swoje, a reszta to jest kwestia dogadania. Dogaduję się i wtedy idę. Jak jest fajny szef, a jak jest niefajny, to się nie dogaduję.
Kiedy chcę, można urlop na żądanie. Wypoczynkowy, no trzeba planować ze wszystkimi innymi, żeby wszystkim urlop wyszedł w tym okresie, w którym planują.
A czy dostaje pan za niewykorzystane dni ekwiwalent, czy przechodzą na następny rok?
Znaczy przechodzą na następny rok, ale do któregoś tam miesiąca muszę to wykorzystać całkowicie.
Wykorzystuję tyle, ile potrzebuję, natomiast żadnych ekwiwalentów nigdy nam nie wypłacano. Urlop przechodził na następny rok kalendarzowy.
Korzystuję cały urlop, u mnie nie będzie takiego problemu.
A co pani robi na urlopie?
Wyjeżdżam do brata za granicę.
Do 30 września i nie ma żadnej innej możliwości. Nigdy nam nie płacono ekwiwalentów za niewykorzystany urlop. Wykorzystuję zawsze, tak? Do 30 wykorzystuję, bo mam taki obowiązek, tak?
Czy co pani robi na urlopie?
Wyjeżdżam daleko nad morze.
Ja odwiedzam najczęściej rodzinę na drugim końcu Polski, a ogólnie to wychodzę z przyjaciółmi.
Spaceruję, wędruję po górach, najczęściej po Bieszczadach.
Jeżdżę odwiedzać głównie rodzinę, żeby mimo, że są daleko, to ja i tak tam pojadę, żeby jakoś ich zobaczyć.
Urlop w ogóle jest potrzebny do tego, żeby dobrze funkcjonować w pracy?
Oczywiście, że tak, jest potrzebny, jest konieczny.
Chodzę na urlop, tak? To trzeba wykorzystać do końca września następnego roku. No staram się odpoczywać. Po urlopu wyjazdu, po urlopu w domu. Często jest tak, że nie wykorzystuję całego urlopu w ciągu danego roku. No będę musiała wykorzystać na siłę, skoro to nie przejdzie i nie dostanę za to ekwiwalentu.
Z mieszkańcami Szczecina rozmawiała Karolina Jaskulska. A jak do planowanych zmian podchodzi Solidarność, mówi dr Jakub Schmidt, przedstawiciel Związków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.
Ocena korzystności zmian i rozwiązań powinna przebiegać całościowo, to znaczy powinno się oceniać nie tylko pojedyncze elementy proponowanych nowych rozwiązań, a całościowo, bo jasne jest, że dokonując przeglądu i jakieś wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie przepisów urlopowych, uwzględniany jest zarówno interes pracowników, jak i pracodawców. I o ile w pewnych elementach można dostrzec bardziej rozwiązania, które być może pracodawcy czynią korzystniej dla siebie, w innych z kolei wydaje się, że będą rozwiązania, które z kolei strona pracownicza będzie traktowała jako takie, które są postępem w porównaniu z tym, który jest stanem, który mamy obecnie. Myślę, że należy mieć na uwadze, że ciągle mówimy o pracach zespołu, a nie komisji jako całości, co oznacza, że jeszcze ostateczne decyzje w dużej mierze prawdopodobnie będą pokrywały się z tym, co wypracuje zespół. Natomiast pełny obraz ostatecznie przyjętych rozwiązań będzie można ocenić dopiero wtedy, kiedy komisja formalnie przegłosuje określone brzmienie przepisów czy propozycji przepisów.
Czy jest coś takiego, czego Solidarność będzie bronić jak niepodległości?
Pewno jeżeli chodzi o, myślę, że tak, wymiar urlopu, który kodeksowo nie powinien być czy nie może być zmniejszony poniżej tego poziomu, który jest obecny. Obecnie na etapie, na którym jesteśmy w kontekście projektu po zaopiniowaniu czy po przegłosowaniu właściwie przez zespół, ten warunek jest utrzymany. Na pewno kwestie związane z tym, żeby ten urlop nie tracił charakteru, powiedzmy, pracowniczego. Tak, że to jest jednak nie tylko patrzeć na to przez pryzmat organizacyjny, że to jest kwestia, w której pracodawca nie korzysta z pracy pracownika i ma w konsekwencji konieczność innego zorganizowania pracy, ale że jest to uprawnienie, które każdemu zatrudnionemu się należy i jest to czas dla niego wolny. To myślę, że są te takie, powiedzmy, najważniejsze rzeczy. Oczywiście możemy potem mówić też o szczegółach, ale jeżeli chodzi o te podstawowe rzeczy, to myślę, że to są te kluczowe, bo tak jak mówię, wchodzenie w szczegóły tutaj na tym etapie jest jeszcze dosyć trudne.
tę rozmowę z doktorem Jakubem Schmidtem, przedstawicielem Solidarności w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przeprowadziła Anna Kafel, a w studiu już goście Wojciech Chmurak, radca prawny, specjalizujący się w prawie pracy, autor bloga Prawo Pracy Porady.pl.
Dobry wieczór Państwu.
Jest z nami także Kamil Zieliński, firma 7HR, ekspert do spraw rynku pracy przy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w studiu w Warszawie są Aleksandra Wesołowska, specjalista do spraw PR portalu praca.pl. Dobry wieczór. Czy mamy połączenie z Warszawą? I powinien być też drugi gość, Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Czy się słyszymy? Nie, na razie nie mamy połączenia. Telefonicznie jest z nami, mam nadzieję, Dominik Owczarek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, ja jestem.
Tak, mam nadzieję, że za chwilę goście w Warszawie także będą słyszalni, bo wiem, że są. Czy już słyszymy panią Aleksandrę Wesołowską i Andrzeja Radzikowskiego?
Dobry wieczór, jesteśmy.
Dobry wieczór. Słyszy Aleksandra pana, Wesołowska, specjalista do spraw public relations z portalu praca.pl i Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Przedstawiam państwa jeszcze raz, żeby stało się formalnością zadość i rozpoczynamy rozmowę. Zaczniemy od Aleksandry Wesołowskiej. Jak pani ocenia proponowane zmiany, nad którymi pracuje Komisja Kodyfikacyjna?
Najlepiej byłoby zapytać użytkowników portalu praca.pl, jak oni zapatrują się na te zmiany. Jeżeli chodzi o kwestię urlopu, to ten taki elastyczny czas, no jakby może powodować różne rozwiązania. Otóż mówimy o tak zwanym rynku pracownika, czyli sytuacji, w której jest duży niedobór pracowników. I z jednej strony pracodawcy rzeczywiście mocno walczą o tego pracownika i próbują kusić go różnymi benefitami, różnymi udogodnieniami w pracy. I taki pracodawca, próbujący przekonać do siebie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, no może zaproponować na przykład taki 30-dniowy urlop w ciągu roku, jako taka zachęta do podjęcia pracy w jego firmie. Natomiast z drugiej strony też niedobór pracowników na rynku pracy powoduje oczywiste braki kadrowe, czyli sytuację, w której brakuje rąk do pracy w firmach. I to z kolei może powodować skłanianie się ku temu niższemu wymiarowi urlopu.
No właśnie, a propos tego niższego wymiaru urlopu, bo przypomnę, że jedno z rozwiązań mówi o tym, że długość urlopu ma zależeć od umowy pomiędzy pracownikami a pracodawcą. Urlop nie będzie mógł być jednak krótszy niż 20 dni i dłuższy niż 30 dni. I tu pytanie do Andrzeja Radzikowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ, dlatego że z jednej strony w tej komisji kodyfikacyjnej zasiada państwa przedstawiciel, który na przykład w wypowiedzi dla TVN24 BIŚ bardzo pozytywnie się o tych zmianach wypowiadał, a z drugiej strony, to jest nagranie z 4 października dokładnie, a z drugiej strony mamy taką oto opinię jednego z państwa ekspertów, który mówi tak, wiadomo, że w praktyce wielu chciwych pracodawców może naciskać na załogę, by zrezygnowała ona z wolnych dni. Tak mówił doradca OPZZ Piotr Szumlewicz. Jakie jest stanowisko OPZZ-u? Andrzej Radzikowski.
Czy wbrew pozorom te stanowiska i wypowiedzi nie do końca są ze sobą sprzeczne, bo trzeba też pamiętać o tym i myślę warto przybliżyć radiosłuchaczom, jak pracuje komisja kodyfikacyjna. Składa się z 14 osób, to są przedstawiciele rządu, pracodawców i osoby rekomendowane przez związki zawodowe. Każda z tych osób ma inne poglądy i bardzo często w różnych wypowiedziach medialnych prezentują swoje poglądy, a nie poglądy komisji czy rozstrzygnięcia z komisji. Ja mam przed sobą właśnie dokumenty z zapisu ustaleń na razie zespołu, bo jak słusznie moi przedmówcy i pan zresztą też zauważył, to są prace w toku, w których okazuje się, że nie przyjęto aż tak drastycznych rozwiązań, jakie pojawiały się w trakcie dyskusji, w trakcie propozycji. Albowiem w tym dokumencie, który ja posiadam, jest napisane, że urlop wypoczynkowy wynosi 26 dni, a to oznaczałoby, że dla pracowników zatrudnionych do 10 lat w stosunku do dzisiejszych rozwiązań jest to dłużej o 6 dni. a dla pozostałych utrzymuje to w normie. I wtedy jest to w połowie zgodne ze stanowiskiem OPZZ-u, bo my złożyliśmy w Radzie Dialogu projekt wydłużenia urlopu właśnie dla tych osób pracujących do 10 lat, do 26 dni, a dla pozostałych pracowników do 32 dni. I wydaje się, że komisja ma szansę podążyć w tą stronę, ale tak jak powiedziałem i powiedział mój przedmówca, prace są jeszcze w toku. My na pewno będziemy optowali za tym rozwiązaniem.
Czy równie optymistycznie jest nastawiony Dominik Owczarek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych? Do tej konkretnej zmiany dotyczącej właśnie długości tego urlopu i ustalania z pracodawcą w ramach układu zbiorowego chociażby.
A czy może jedno zdanie? Na pewno OPZZ nigdy nie wyrazi zgody na to, aby układy zbiorowe mogły pogorszyć warunki przewidziane prawem krajowym.
No właśnie od tego chciałbym zacząć, że wprowadzenie takiej zmiany, czyli takiej zmiany, która by polegała na tym, że układ zbiorowy może zmniejszać liczbę dni wolnych urlopu dla pracowników w ciągu roku, jest niezgodny z obecnym stanem prawnym. To znaczy trzeba by było zmienić stan prawny, żeby wprowadzić tę zmianę. A ten stan wygląda w ten sposób, że układy zbiorowe mogą oferować pracownikom rozwiązania lepsze niż te, które oferuje kodeks pracy czy inne przepisy z obszaru prawa pracy. I to rozwiązanie polegające na tym, że liczba dni urlopu jest mniejsza, wymagałaby zmiany tej reguły, tego stanu prawnego. Czy jest to dobre rozwiązanie? Czy dobrze by było, żebyśmy w ogóle poszli w tym kierunku? Takie pytanie trzeba sobie zadać. No więc to zależy tak naprawdę. Ja nie rozstrzygam, czy to jest dobre, czy to jest złe rozwiązanie. To mogłoby być dobre rozwiązanie, jeśli pracodawca byłby zobowiązany do rekompensaty tej mniejszej liczby dni urlopu, ale w większym stopniu niż to by wynikało z tej rekompensaty, która przysługuje pracownikowi za niewykorzystany urlop, tak? Czyli powiedzmy, jeśli urlopu nie wykorzystamy, powiedzmy, no nie wiem, za 1-2 dni, to pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie za ten czas. Ja bym proponował, że w przypadku układów zbiorowych można obniżyć liczbę dni wolnych, dni urlopowych, ale ten ekwiwalent powinien być wyższy, żeby to nie była zachęta do pracodawcy do tego, żeby naciskać na pracownika, żeby brał mniej dni wolnych. Tak więc nie przekreślam tego rozwiązania zupełnie, ale wydaje mi się, że prawo lepiej by chroniło pracownika, gdyby ten ekwiwalent był wyższy niż to by wynikało z takiego zwykłego przelicznika.
Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej profesor Marcin Zieleniecki w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną zdradzał, czego mogą oczekiwać pracodawcy i pracownicy. No i między innymi mówi tak: zaproponujemy, aby wymiar urlopu wypoczynkowego mógł być ustalany w układzie zbiorowym, zakładowym lub ponadzakładowym. Ten wskazany w kodeksie obowiązywałby zatem jedynie w przypadku, gdy przepisy wewnątrzzakładowe lub branżowe nie określiłyby go inaczej. Na naszym radiowym Facebooku już są pierwsze komentarze naszych słuchaczy dotyczące tych zmian. Pan Wojciech mówi tak: kiepskie pomysły, bo to do mnie należy czas wypracowany i co ja z nim zrobię, jak zarobki dorównają zachodnim krajom, to też i mój czas. To chodzi o ograniczenie, o którym za chwilę porozmawiamy, pracy na urlopie. Jeżeli mamy płatny urlop, to według planów mamy nie pracować. O tym za chwilę będziemy dyskutowali. Pan Jose pisze: a kogo obchodzi, co robię na wolnym? Może jeszcze zakaz remontów na urlopie? Pani Iza: głupota, mamy tylko 20 lub 26 dni. Mało komu starcza tego urlopu na cały rok. Mogliby podnieść ilość urlopu, a nie decydować, jak to mamy wykorzystać. I pan Tomas: trzeba będzie zaświadczenie od ratownika brać, że się plażowało. To komentarze naszych słuchaczy. A jaką opinię właśnie do tego planu, żeby była elastyczność w ustalaniu z pracodawcą urlopu, mają nasi goście w studiu? Pan Wojciech Chmurak.
Czyli w mojej ocenie tą kwestię należałoby rozpatrywać przez pryzmat możliwych patologii, które mogłyby wystąpić. Bo tam, gdzie działają prężnie związki zawodowe, na przykład Solidarność przykładowo, że tak powiem, to raczej nie dojdzie do obniżenia wymiaru możliwego urlopu wypoczynkowego w ramach układu zbiorowego, bo związki nie będą się na to zgadzały.
Natomiast tam, gdzie działa OPZZ, też nie dojdzie.
Oczywiście, nie wątpię, że tak powiem, że państwo będziecie walczyli, natomiast mi chodzi bardziej o takie związki, które są żółtymi czy białymi związkami zawodowymi, które są podporządkowane pracodawcy i tworzone tylko właśnie po to, żeby pewne, że tak powiem, działanie pracodawcy akceptować. No i w takim przypadku wyobrażam sobie sytuację, w których układy zbiorowe byłyby zawierane zakładowe. Te związki działające pod wpływem pracodawcy wyrażałyby zgodę na obniżenie tego wymiaru urlopu wypoczynkowego. No i to byłoby z niekorzyścią dla pracownika. Tu w mojej ocenie ta wolność nie powinna być jednak zbyt daleko idąca i ten poziom minimalnych 26 dni powinien zostać zachowany.
Czy tego zdania jest także Kamil Zieliński?
Ja na początku chciałbym sprostować, bo tutaj dziś na początku audycji było, że chciwy pracodawca. Ja nie uważam,
to był
że...
komentarz, tak.
Tak, ja nie uważam, że pracodawca jest chciwy. Szczególnie...
Zależy pracodawcy na pracowniku wypoczętym, który jest wtedy bardziej twórczy.
Jest wypoczęty, produktywny. Jest produktywny, ma nowe pomysły i naprawdę kwestia urlopu chyba nie powinna tutaj mieć dużego znaczenia, szczególnie, że albo taki pracodawca zapłaci za ekwiwalent za urlop, albo za dzień pracy, więc tutaj koszt dla pracodawcy praktycznie jest jeden do jednego, więc tutaj naprawdę nie widzę, dlaczego pracodawcy mieliby zmniejszać i w ogóle dlaczego miała być taka chęć zmiany tych urlopów na jakieś niższe, bo jeżeli to jest kwestia 6 dni, to tak naprawdę żaden pracodawca chyba nie zatrudni dodatkowej osoby na 6 dni, bo proces samego wdrożenia nowej osoby jest przeważnie zbyt długi, więc ta praca tej osoby powinien się gdzieś rozłożyć na kolegi, koleżanki z danych działów w danej firmie. Tutaj co do tego pomysłu, żeby ekwiwalent za ten niewykorzystany urlop był wyższy niż teraz przewiduje to kodeks pracy, to obawiam się, że to w drugą stronę mogłoby pójść, że to pracownicy nie chcieliby chodzić na urlopy, bo by chcieli dostawać wyższy ekwiwalent, więc wydaje mi się, że to może mieć każdy, kim ma dwa końce. Więc.
No właśnie, w ten sposób możemy przejść do urlopu zaległego. 4 października informacja w mediach na podstawie wywiadu właśnie z dziennika Gazety Prawnej z 3 października pojawiła się taka, że według nowych zasad niewykorzystanego urlopu w danym roku kalendarzowym nie będzie można wziąć w roku następnym. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystany urlop w danym roku kalendarzowym można wziąć najpóźniej do 30 września następnego roku. I w tej sprawie profesor Marcin Zieleniecki z Komisji Kodyfikacyjnej i przewodniczący mówi tak, nie chcę mówić o szczegółach, ale mogę potwierdzić, że zespół pracujący nad projektem indywidualnego kodeksu pracy skłania się ku koncepcji wzmocnienia wypoczynkowego charakteru urlopu, to znaczy, aby rzeczywiście służył celowi, w jakim się go udziela. To akurat komentarz właśnie do tego, że nie będzie można podjąć pracy. Przenosimy się do Aleksandry Wesołowskiej, specjalisty ze spraw PR portalu praca.pl. Czy pani zdaniem właśnie to, że nie będzie można zaległego urlopu wziąć w następnym roku, to jest dobre rozwiązanie? Komu ono służy? Czy pracownikowi, czy pracodawcy? Czy może obu?
No właśnie, tutaj powstaje pytanie, jak to jest rzeczywiście z wykorzystaniem tego urlopu tak naprawdę, bo okazuje się, że wielu pracowników tego urlopu rzeczywiście nie wykorzystuje, ten urlop przechodzi na następny rok, więc... Z jednej strony mogłaby być to mobilizacja, żeby ten urlop rzeczywiście wykorzystywać zgodnie z planem, bo planujemy, owszem, pytaliśmy użytkowników, czy wybierają się na ten dwutygodniowy urlop, bo to nas interesowało w okresie wakacyjnym i okazuje się, że 65% planuje taki urlop, natomiast zaledwie 12% wykorzystuje go zgodnie z planem, czyli tendencje są takie, że planujemy, ale nie wykorzystujemy tego urlopu. Dlaczego go nie wykorzystujemy? wykorzystujemy. No, większość użytkowników portalu naszego stwierdziła, że ze względu na zbyt dużą ilość pracy, czyli tak naprawdę na złą organizację pracy w firmie. Więc to, co tutaj panowie też wcześniej wspomnieli, pracownik, który nie skorzysta z urlopu, jest niewypoczęty, automatycznie mniej wydajny, niezadowolony i no, na pewno jest to z niekorzyścią i dla firmy, i dla pracownika. Więc no, sytuacja, w której mobilizujemy się wzajemnie i pracownicy, i pracodawcy do wykorzystywania tego urlopu, który nam przysługuje w ciągu roku, no myślę, że mogłaby być z korzyścią dla obu stron.
Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ.
Znaczy z punktu widzenia oczywiście funkcji urlopu powinien on być oczywiście, że wykorzystany w tym roku, w którym przysługuje, tym bardziej, że mamy nowy raport Głównego Urzędu Statystycznego, z którego wynika, że dalej jesteśmy w czołówce najbardziej zapracowanych narodów świata. Średni tygodniowy czas pracy w Polsce wynosi 45, a nie 40 godzin. Ale myślę, że nie będzie aż tak źle w tym nowym też kodeksie, bo znowu z informacji, które ja posiadam, wygląda na to, że jednak będzie można, tak jak zresztą kiedyś było, do 30 marca zaległy urlop wykorzystywać, a w wyjątkowych wypadkach na prośbę pracownika jakieś tam dni do 30 września. Także propozycja zespołu jest troszeczkę inna niż poglądy pana przewodniczącego. Ja dlatego na początku powiedziałem, jaki jest styl pracy zespołu, że pan profesor Zieleniecki jest przewodniczącym rzeczywiście, ale jest tylko jednym z członków zespołu, a w przypadkach wątpliwych odbywa się głosowanie. Mam nadzieję, że to głosowanie całej komisji kodyfikacyjnej pójdzie w tą stronę, którą jakby wypracowuje powoli w tej chwili zespół.
Dziennik Gazeta Prawna podał dziś, że pracownik, który nie wykorzysta zaległego urlopu w pierwszych miesiącach kolejnego roku, zyska prawo do rekompensaty finansowej. Czy do państwa też taka informacja poza takim przekazem medialnym dotarła?
Nie dotarła i nie ma w tych według znanych mnie zapisów takiej propozycji, żeby był ekwiwalent. Ekwiwalent jest przewidywany tylko w jednym momencie, czyli rozwiązanie umowy o pracę, jeśli pracownik nie wykorzystał tego urlopu. A nawet jest taka propozycja, że jeżeli pracodawca, z którego pracownik się zwalnia i przechodzi od razu do innego pracodawcy, się porozumie, to i ten nowy pracodawca przejmie te zobowiązania urlopowe, to ten zwalniający pracodawca nie będzie musiał płacić ekwiwalentu, czyli jakby zachowa się przy ciągłości zatrudnienia u innego pracodawcy, no zachowa się tą funkcję urlopu wypoczynkowego.
Urlopowe ekwiwalenty budzą nieraz bardzo dużo emocji. Przypomnę o medialnych doniesieniach, chociażby tygodnika Polityka, że niektórzy samorządowcy odbierają kilkudziesięciotysięczne zwroty za niewykorzystane urlopy i do końca nie ma jasności, czy jest to zgodne z prawem. Kamil Zieliński, firma 7HR. Jak pan ocenia kwestię tego zaległego urlopu, że nie będzie go można brać w kolejnym roku, że trzeba w danym roku wykorzystać urlop?
Znaczy, wydaje mi się, że ilu pracodawców, ilu pracowników, tyle będzie opinii. I rzeczywiście no, ja się spotykam bardziej z tymi opiniami, gdzie osoby chcą wykorzystać większą część tego urlopu w danym roku. I nie chcieli, żeby ten urlop, nie mają takiej potrzeby, żeby ten urlop dalej przechodził. Ale znam też takie sytuacje, gdzie rodzice potrzebują bardziej urlopu wykorzystać właśnie w okolicach września i wtedy taki skumulowany urlop im się o wiele bardziej przyda niż możliwość wykorzystania, czy tam konieczność wykorzystania w danym roku. Z drugiej strony tutaj, co pan redaktor przytoczył, kwestię tego ekwiwalentu pieniężnego, wydaje mi się, że też to byłaby pewna zachęta dla pracowników, którzy chętnie by z tego skorzystali, bo każdy chce sobie organizować życie i pracę po swojemu. Niektórzy właśnie wolą pieniążki niż dzień wolny.
Pani Katarzyna pisze na naszym radiowym Facebooku, skoro niewykorzystanego urlopu w danym roku nie będzie, można wziąć urlop w roku następnym, to pracodawca niech płaci ekwiwalent za ten zaległy urlop. Logiczne. Dziękujemy za ten komentarz i prosimy o kolejne. Jak na tę sprawę patrzy Wojciech Chmurak?
Znaczy, ja powiem w ten sposób, jeżeli dopuścimy do czegoś takiego, że niewykorzystany urlop potem zamieniamy na ekwiwalent, to być może będą też tacy pracodawcy, którzy będą woleli zapłacić ekwiwalent niż pracownikowi dać wypocząć. Nie jest to wykluczone. a celem urlopu jest wypoczynkowego niewątpliwie zapewnienie pracownikowi wypoczynku, czyli odpoczynku od tej pracy, regeneracji organizmu. A więc w mojej ocenie dobrze byłoby wrócić, tak jak mówi zresztą przedmówca, do regulacji, która była do 2012 roku, kiedy można było wykorzystać urlop wypoczynkowy do zaległy, ewentualnie do pierwszego kwartału. Tak? Chociaż obecne regulacje też nie są złe, bo zasadą jest, która wynika z kodeksu pracy, że ten urlop trzeba wykorzystać w danym roku. Jeżeli nie jest to wykorzystane, no to PIP też ma możliwość, żeby nałożyć grzywny, no, gdyż jak wskazują komentatorzy, między nami pan Arkadiusz Sobczak, w ogóle członek komisji, że w przypadku, kiedy są obiektywne przyczyny, które powodują, że nie można wykorzystać tego urlopu, to dopiero wtedy można je wykorzystać do września roku następnego. Z tym, że wśród tych obiektywnych przyczyn też to nie jest tylko jakby kwestia tego, że pracownik złoży w tym zakresie wniosek, bo że tak powiem, muszą być jakieś inne, konkretne przyczyny, niezależne ani od pracownika, od pracodawcy, które powodują, że pracownik tego urlopu nie może wykorzystać, na przykład choroba pracownika. Więc ja jestem ogólnie zwolennikiem do tego, żeby wrócić do regulacji, które były do 2012 roku i żeby ta funkcja urlopu została zachowana. Natomiast wprowadzenie ekwiwalentu byłoby nieco, że tak powiem, niebezpieczne, bo mogłoby powodować, że pracownik nie miałby urlopu, tylko dostawałby pieniądze.
Dominik Owczarek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Jakie jest pana stanowisko dotyczące zaległego urlopu? Powinien pozostać, czy też nie? Czy może skrócić właśnie nie do września, tylko wcześniej, żeby był brany?
Przychylałbym się raczej do tego rozwiązania, które prezentował przewodniczący Radzikowski. To znaczy, że jest pewna swoboda, pewna elastyczność w wykorzystywaniu tego urlopu, ale nie aż tak wielka jak ta, która jest do tej pory. Jednak broniłbym prawa pracowników do odpoczynku, do urlopu, który jest bardzo ważny z punktu widzenia nie tylko efektywności pracy, co tutaj zostało podniesione kilka razy, ale też z punktu widzenia zachowania równowagi między życiem a pracą, a wiemy, że w tym obszarze mamy bardzo znaczne deficyty, więc to rozwiązanie zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną wydaje mi się takim kompromisowym, najrozsądniejszym. To jest takie wypośrodkowanie pomiędzy rzeczywistymi potrzebami pracowników, ich uprawnieniami do odpoczynku, a pewną też swobodą organizacji pracy pracowników. Tak? Możemy też założyć taką sytuację, że pracownicy mogą preferować większą intensywność pracy przez jakiś czas, a ten urlop przesunąć sobie na nieco późniejszy czas, ale wprowadzamy pewne ograniczenia, tak, żeby tutaj wywołać pewną presję też na pracodawców, żeby nie nadużywać tej elastyczności. Stąd ta granica. Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest rozsądne.
I przechodzimy do sprawy, która naszych internautów, facebookowiczów najbardziej rozpaliła, ich emocje, mianowicie właśnie praca podczas urlopu. Pani Grażyna napisała tak, co do pracy zarobkowej na urlopie, okej, urlop to wypoczynek, a co do długości urlopu, to uważam za przegięcie. Jak pracodawca nie da w danym roku, bo na przykład nie ma takiej możliwości, to też przepadnie, no to już wyzysk. Przejdźmy więc do urlopów. Aleksandra Wesołowska, specjalista do spraw public relations z portalu praca.pl. Co Polacy robią na urlopie?
Okazuje się, że 6% Polaków rzeczywiście podejmuje pracę dodatkową, chcąc dorobić do pensji. Tak jak komentowali tutaj też państwa fani na Facebooku, no warto zaznaczyć to, że zarobki w Polsce znacząco odbiegają od tych na zachodzie i Polacy no, odczuwają silną chęć i potrzebę dorabiania, więc leży to często w naszej trochę naturze, że szukamy dodatkowych rozwiązań. Więc z naszego badania wynika, że 6% z takiego rozwiązania korzysta podczas urlopu, czyli nie wypoczywa, a dorabia. Jeden z państwa fanów też wspomniał o remontach i to też jest jeden z punktów, który nasi użytkownicy zaznaczyli w odpowiedziach, natomiast to jest tylko 5% osób, które remontują mieszkanie lub dom. Okazuje się, że około 37% spędza urlop w pracy, to znaczy tak tak naprawdę nie wykorzystuje albo planuje urlop, to co, o czym mówiliśmy już wcześniej. Planuje urlop, ale go nie wykorzystuje. To znaczy nie ma możliwości i pracuje. Albo pracuje w domu, bo po prostu natłok tej pracy nie pozwala odciąć się i odpocząć. Także tutaj no to przepracowanie Polaków jest też widoczne w tym naszym badaniu.
Przypomnijmy, na szczęście, że obecnie nie ma ograniczeń dotyczących sposobu wykorzystania urlopu. Może on podjąć podczas urlopu inną pracę zarobkową pod warunkiem, że nie naruszy interesu swojego pracodawcy.
Tak jest. Okazuje się, że jednak około co trzeci Polak wypoczywa aktywnie, to znaczy wyjeżdża za granicę albo wypoczywa w kraju, ale na ten okres wypoczynku porzuca pracę i myśli o pracy i rzeczywiście faktycznie korzysta z tego urlopu. Natomiast wcześniejsze nasze badania pokazywały, że mniej więcej połowa Polaków w ciągu roku tak pod rząd nie wypoczywa dłużej niż 4 dni. Więc to też jest dosyć alarmujące i to, o czym też tutaj rozmawialiśmy wcześniej, że Polacy to jest naród przepracowany i tutaj jakby te regulacje dotyczące urlopu powinny też skłaniać się ku temu, żeby trochę motywować i mobilizować pracowników i pracodawców do tego, żeby jednak wypoczywać podczas urlopu.
Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Panie przewodniczący, wara może urzędnikom właśnie komisji kodyfikacyjnej od tego, co robimy na urlopie?
I myślę, że tak się stanie w sumie, aczkolwiek no jednak rzeczywiście to, co już mówiliśmy wszyscy, no urlop powinien służyć wypoczynkowi. Ja wspominałem o tych dużej ilości godzin.
Czyli myśli pan, że ten przepis jednak się nie utrzyma, ale ta propozycja?
Nie, w mojej ocenie utrzyma się coś w takim stylu, że urlop wypoczynkowy służy wypoczynkowi lub realizacji przez pracownika innych praw i wolności.
Aha, to będzie taka deklaracja, rozumiem.
To będzie taka deklaracja, taka która z jednej strony będzie mówiła, że powinien odpoczywać, ale z drugiej strony mówi, że nie wolno naruszyć praw i wolności obywatela. Prawo do pracy jest jedną z wolności obywatelskich. Natomiast no, nie możemy zapominać o tym, i to jest niestety po stronie pracodawców wina, że mamy właśnie przepracowanych pracowników, że mamy tyle godzin nadliczbowych. W kadrze kierowniczej to jest nawet ponad 50 godzin tygodniowo, czyli nie zatrudnia się nowych pracowników, tylko wykorzystuje się już zatrudnionych w dodatkowym czasie pracy. Niestety, tak jak wspomniała tutaj moja przedmówczyni, również bardzo często jest to ukryta praca, ale nie dodatkowa, tylko ukryta praca z firmy, z której odszedłem na urlop, albo w której wypisałem urlop, bo bardzo często w tej grupie ludzi się tak zdarza.
Polina, tak pani ma na imię, która napisała na Facebooku, ciekawe, co ma zrobić ktoś, kto pracuje na umowę o pracę i ma działalność. Zawiesić działalność na czas urlopu bez sensu. No właśnie, to zastanawiająca kwestia. Dominik Owczarek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych.
No myślę, że takich przypadków to nie ma zbyt wiele jednak osób, które łączą samozatrudnienie z umową o pracę, więc nie sądzę, żeby to był wielki problem dla polskiego rynku pracy. A jeśli chodzi o samą propozycję regulacji, czyli no wprowadzenie no zakazu pracy, tak chyba to należałoby nazywać w czasie urlopu, to wydaje mi się, że to jest jednak zbyt daleko idąca ingerencja i wydaje mi się, że prawem nie powinniśmy regulować wszystkich sfer życia. Tak jak już zostało powiedziane, to byłoby jednak ograniczenie podstawowego prawa, między innymi też prawa do pracy. Wydaje mi się, że środkiem bardziej właściwym do osiągnięcia celu, bo naszym celem jest to, żeby pracownicy lepiej odpoczywali i lepiej mogli też cieszyć się swoim życiem prywatnym, cokolwiek robią w tym czasie, byłaby szeroka debata publiczna i jakieś kampanie społeczne, które by uświadamiały, jaka jest rola no takiego odpoczynku właśnie, oddechu od pracy, urlopu, przebywania ze swoimi najbliższymi, rozwijania swoich zainteresowań, zadbania o zdrowie. Wiele tych działań przecież możemy wykonywać w czasie urlopu. Myślę, że regulacjami nie zmienimy zwyczajów czy no, pewnych uwarunkowań strukturalnych, z którymi mamy do czynienia na rynku pracy, na obecnym etapie rozwoju gospodarki w Polsce i powinniśmy jednak tę swobodę pozostawić pracownikom. Trudno jest mi sobie wyobrazić inspektora inspekcji pracy, który ściga urlopowiczów, tak, gdziekolwiek oni są. Znaczy, takie kontrole no jednak raczej byłyby przedmiotem dobrych żartów niż powodem do wprowadzenia jakichś realnych zmian społecznych. Więc raczej kampanie społeczne są dobrym celem do tego, żeby zachęcić Polaków do odpowiedniego odpoczynku.
Czy urlop powinien służyć do remontowania mieszkania? Wojciech Chmurak, radca prawny.
Oczywiście, że tak, bo to jest część naszej mentalności Polaka, tak zwany polski urlop i tego prawa człowieka i obywatela nie wolno nam zabierać.
No, ale tylko 5% z badań wynika Polaków realizuje takie działania, ale w całym życiu to kilkakrotnie może się powtórzyć.
Tak, więc w mojej ocenie taka propozycja jest absolutnie złym pomysłem i właśnie ingeruje już poważnie mówiąc w prawa człowieka i obywatela i nie powinniśmy nawet w gruncie rzeczy, że tak powiem, jej rozważać, bo to, co człowiek robi w czasie swoim wolnym, a takim niewątpliwie jest czas urlopu, to powinno leżeć tylko i wyłącznie w jego gestii. Tak jak powiedział przedmówca, no, dosyć zabawne byłyby zapewne te kontrole i próby ewentualnie podejmowane obejścia tych kontroli, gdyby taka instytucja
powstała. Czyli kampanie społeczne, nakłanianie ludzi do brania urlopów i korzystania z nich tak, jak powinni skorzystać, czyli wypoczynek, wyjazd, zmiana klimatu.
W mojej ocenie pada niekoniecznie. No, każdy pada ma prawo do własnej, pada samodzielnej decyzji, każdy ma swój rozum, pada jeżeli jak chce ten urlop spędzić, a czy musimy akurat komuś mówić, pada, że ma odpoczywać. Może ktoś lubi bardzo pracować na przykład, albo
ma jakiś warsztat, że tak powiem. Podczas remontu mieszkania.
To na przykład, prawda?
To możliwe. Kamil Zieliński, firma 7HR. Jak pan na to patrzy?
Ja jestem znowu za zdrowym rozsądkiem, więc w kodeksie pracy jest informacja, że pracownik ma prawo do urlopu i jeden z tych urlopów musi być nie krótszy niż 14 dni nieprzerwanego urlopu. Więc tutaj ja troszeczkę z takim nie tyle co niedowierzaniem, co z ciekawością słuchałem tych statystyk, co tutaj pani z pracy.pl informowała, że większość to 4 dni tylko urlopu bierze. Według prawa polskiego pracownik powinien wykorzystać 14 dni nieprzerwanego urlopu. I to nie jest tak, że to jest zawsze wina pracownika, pracodawcy, który jak ten zły zawsze stoi nad pracownikiem i każe mu pracować. Sytuacje są bardzo różne, tak? To tutaj nie można jednoznacznie powiedzieć, natomiast ta propozycja, która jest tutaj przekazana odnośnie tego, że nie można pracować, to chyba tutaj jak wszyscy mówią, że to chyba nie przejdzie. W takim sensie, że to było powiedziane, jaka propozycja, ale bardziej rzeczywistość później będzie inna.
Zostało nam kilka minut. Warto też wspomnieć o propozycji, że każdy, kto podejmie pracę, będzie miał 26 dni urlopu po pierwszym roku pracy, a nie takie jest dzisiaj. O tym już zresztą na początku programu wspominał jeden z naszych gości. Każdy, kto podejmuje pierwszą pracę, nie ukończył studiów, zyskuje 20 dni urlopu po pierwszym roku. Ale chciałbym, żebyśmy skomentowali na zakończenie premię uznaniową. Obecnie premia uznaniowa w całości zależy od woli pracodawcy. W nowym kodeksie uznaniowe składki pensji zostaną mocno ograniczone. Nowe przepisy mają określać procentowy, maksymalny udział premii uznaniowych w wynagrodzeniach. Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. To dobry przepis, dobra zmiana?
Znaczy, w polskich realiach być może dobra, chociaż akurat w mojej ocenie to jest to, co mogłoby być przedmiotem właśnie układów zbiorowych pracy. I my zresztą optujemy za zbiorowymi układami pracy i to na poziomie branży, ale niestety przedsiębiorcy polscy mówią, że nie mają reprezentacji na poziomie branży do zawierania tych układów. Bo cóż stanowi układ, co daje branżowy układ? Że mamy porównywalne warunki we wszystkich firmach obciążeń pracowniczych. Podobne świadczenia, podobne siatki wynagrodzeń i wtedy jest uczciwa konkurencja, bo nie konkuruje się niskimi wynagrodzeniami pracowników, czyli de facto kosztem pracowników, tylko konkuruje się rzeczywiście dobrą pracą firmy. Dlatego my wielokrotnie w rozmowach trójstronnych mówiliśmy, jesteśmy gotowi przenieść pewne rzeczy do zbiorowych układów, ale nie na pewno na zasadzie, że pogarszamy bardzo ważne dla pracowników zapisy prawa krajowego, ale właśnie tego typu rozstrzygnięcia, jak powinny wyglądać te systemy wynagradzań. Natomiast prawda jest też taka, że u wielu pracodawców premia przewyższa płacę zasadniczą i to jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia stabilności życiowej, bezpieczeństwa takiego socjalnego pracownika.
Krótko, Aleksandra Wesołowska.
Zgadzam się tutaj z panem wiceprzewodniczącym, że w wielu dziedzinach, w wielu obszarach zawodowych jest tak, że premie bardzo znacznie przewyższają te podstawy, te pensje zasadnicze, więc i to powoduje na pewno ten brak stabilności i taki bardzo, bardzo duży stres dla pracowników i to szczególnie jest zauważalne w obszarach sprzedaży, obsługi klienta, w tego typu, praktycznie w każdych branżach, ale w tym obszarze zawodowym głównie, jeżeli chodzi o sprzedaż i handlowe. Także to rzeczywiście mogłoby spowodować troszeczkę wyrównanie pewnych szans, jeżeli chodzi o ten poziom stresu pracowników na rynku pracy.
Dominik Owczarek, 30 sekund.
To jeśli mam 30 sekund, to powiem, że to rozwiązanie podoba mi się najbardziej z tych wszystkich, które dzisiaj omawialiśmy. To jest rozwiązanie, które idzie w kierunku ustabilizowania płac i właśnie redukcji stresu wśród pracowników. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w Wielkiej Brytanii w sektorze bankowym zaraz po wybuchu wielkiego kryzysu w 2008 roku i miało też ograniczyć pewne patologie dotyczące horrendalnie wysokich premii. Więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie, patrząc na to z wielu punktów widzenia. Nie tylko kiedy mam do czynienia z tymi pracownikami, którzy są wynagradzani zgodnie z taryfikatorem i silnie się na nich naciska na to, żeby pracowali jeszcze więcej, z tego wynika przepracowanie, zestresowanie, ale też chociażby właśnie w przypadku tych zawodów, gdzie zarabia się stosunkowo dużo, czyli w sektorze bankowym. W
bankach. I Wojciech Chmurak w żołnierskich słowach.
W żołnierskich słowach. Być może odbije się to na efektywności w zakresie wykonywania pracy, natomiast miałem przyjemność sobie jeszcze doczytać, że przyznawanie premii uznaniowej w granicach tych szczebelek będzie powodowało, że nie będzie można się powoływać na przepisy o dyskryminacji w zatrudnieniu, jeżeli to się oczywiście będzie mieściło w tym przedziale. Czyli w mojej ocenie jest to niezwykle, że tak powiem, niebezpieczne i niezgodne z umowami międzynarodowymi rozstrzygnięcie, gdyż ktoś, powiedzmy, kto będzie dostawał premię uznaniową w wysokości 0%, a ktoś, kto będzie dostawał 10%, niewątpliwie również może być ofiarą dyskryminacji. Dlatego tutaj bym widział takie niebezpieczeństwo.
I na zakończenie Kamil Zieliński.
Ja jestem zawsze za sytuacją, kiedy jest win-win. Jeżeli pracodawca zarabia, pracownik też zarabia. Jeżeli pracownik sprzedaje 10 mieszkań, to powinien za te mieszkania dostać prowizję. Wydaje mi się, że może być w drugą stronę, że pracodawca będzie miał mniejsze pole do wynagradzania pracownika.
Dziękuję Państwu za rozmowę. My czekamy na efekt pracy Komisji Kodyfikacyjnej. Miejmy nadzieję, że ujrzymy je już takie zwarte, gotowe i już dopracowane do cna gdzieś za 5 miesięcy. Wtedy myślę, spotkamy się ponownie, żeby o nich porozmawiać. Dziękuję.